Jak z pewnością wszyscy nasi słuchacze wiedzą, dzisiaj będziemy kontynuowali naszą serię odnośnie narodzin i powstania, rozwoju Antychrysta. Jesteśmy w objawieniu 12 rozdziale. Dzisiaj rozpoczniemy nasze rozważania od wersetu 9, ale na początek małe przypomnienie, a może także pewne wyjaśnienie, gdyż w międzyczasie wpłynęło do mnie jedno pytanie odnośnie tego, jak pogodzić fakt, że papiestwo pokazane jest jako jedna z głów tego rudego smoka, a jednocześnie później pokazane jest ono w synu chłopczyku, które zostało porwane do Boga i do jego tronu, żeby panować. Otóż, jak pamiętamy, ten rudy smok to przedstawia Rzym, początkowo pogański, później chrześcijański, ale rudy smok pokazuje to ten Rzym jako władzę świecką. Te różne siedem głów, z których jedno było papiestwo, to różne formy władzy świeckiej, jakie w Rzymie panowały. Gdy rudy smok czatował, że tak powiem, przy kobiecie, żeby pożreć jej dziecko, które miało się z niej narodzić, to w tym przypadku ten rudy smok nie był oczywiście, nie miał jeszcze zakona jako swojej głowy formy rządu papiestwa, gdyż ono jeszcze się wtedy nie ukształtowało. Gdy rudy smok panował, był to Rzym pogański, wtedy był republiką, potem cesarstwo rzymskie, cesarstwo zachodnie, te głowy się zmieniały i przez cały czas Rzym pogański był wrogi chrześcijaństwu. Dlatego stał przy kobiecie, aby zdusić, pożreć, zniszczyć, cokolwiek się z niej miało narodzić. Natomiast gdy dojdziemy do głowy szóstej papiestwa w tymże rudym smoku, to w tym momencie chłopczyk został już porwany do nieba, do Boga i do jego tronu, czyli papiestwo zostało wyniesione jako władza religijna i chłopczyk pokazuje papiestwo tylko i wyłącznie jako władzę religijną, panującą, mieszkającą na niebie. Natomiast papiestwo jako władza świecka pokazana jest w jednej z głów tego smoka i w czasie, kiedy chrześcijaństwo się urodziło i zaczynało swoją drogę, że smok pogański był tylko i wyłącznie Rzymem pogańskim, który był wrogim chrześcijaństwu jako takiemu. Zatem, podsumowując, papiestwo jako jedna z głów tego smoka pojawiło się dopiero po roku 539. Przed tym rokiem głowami tego rudego smoka były różne formy władzy pogańskiej. Tam jeszcze się herulowie, ostrogoci na krótki czas pojawili, ale nie mieli oni większego znaczenia, oprócz tego to nie oni prześladowali chrześcijaństwo, tylko najpierw Rzym pogański, a później, kiedy papiestwo zostało wyniesione do nieba jako władza religijna i weszło w unię z państwem, z władzami świeckimi, władze świeckie zwróciły się, jak wiemy z dalszej części objawienia, zwróciły swój gniew, swój atak na niewiastę, z której kościół nominalny powstał, a nie interesowało się już dłużej chłopczykiem, z którym nawiązało współpracę. Więc do tej pory w tych wersetach 1-8, które rozważaliśmy, powiedzieliśmy sobie krótko właśnie o powstawaniu chrześcijaństwa, tego ogromnego, wielkiego ruchu, począwszy od pojawienia się naszego Pana Jezusa tutaj na ziemi i przeanalizowaliśmy powolny rozwój tego chrześcijaństwa. Punkt ważny to rok 313, podniesienie go, może nie tyle doszedł do religii państwowej, bo to nastąpiło troszeczkę później, ale zrównanie chrześcijaństwa z innymi religiami pogańskimi. Później wyniesienie go w 380 roku, około tego roku, do miana religii państwowej. No i stałe zabiegi tworzącego się papiestwa, biskupa Rzymu, który uważał się za najważniejszego ze wszystkich biskupów, jacy wtedy byli z tych głównych pięciu, chciało ono papiestwo podnieść się do rangi najwyższej władzy duchowej, religijnej na niebie i w ten sposób ostatecznie z tego nieba usunęło dotychczas panujących tam władców Rzymu, tak zwanego Pontifex Maximus, kapłana, najwyższego kapłana, którym każdy cesarz rzymski mienił się być. Ostatecznie stopniowo, nie w jednym roku i nie w ciągu pięciu lat, na tym duchowym niebie zamiast Pontifex Maximus w postaci cesarskich rzymskich władców pojawili się biskupi Rzymu, później zwani przez siebie papieżami, no i nie tylko przez siebie. Przechodzimy zatem do wersetu 9, który mówi o tym, że właśnie ostatecznie zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat. Zrzucony został na ziemię, zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie. Mam tutaj informację o ostatecznej przegranej walce, jeśli chodzi o pozycję prymat w sferze religijnej. Władze świeckie nie utrzymywały swojej pozycji jako władzy religijnej. Nie było, ta rola Rzymu, władców cesarstwa rzymskiego jako takiej władzy religijnej ostatecznie została zakończona i na tym niebie niepodzielnie zapanowali biskupi Rzymu, zwani później papieżami. Więc władcy cesarze przegrali jako najwyżsi władze religijne i tak po roku 539, jeszcze w trakcie tak zwanego Pergamu, czyli trzeciego okresu w historii Kościoła, już dla nich miejsca na duchowym niebie nie było. Razem ze swoimi zwolennikami, tak, tutaj nazwanymi aniołami, zostali zrzuceni ze stanowiska takich głównych kapłanów, Pontifex Maximus, tylko do sfery świeckiej. I w ten sposób została usunięta przeszkoda, o której apostoł Paweł w 2 Tesalonicjan 2,7 mówił, że działała już moc nieprawości w jego czasach. Powiedział, że ta moc nieprawości już działa, ale nazwał ją wtedy tajemną. Tajemna moc nieprawości już działa. W tym momencie, po roku 539, przestała być ona już tajemna. Ukazała się w całej swej diabelskiej brzydocie i rozpoczęła swoją karierę, niecną karierę. Rzym pogański, który jak wiemy w tej części zachodniej oficjalnie upadł w swoich strukturach państwowych już w roku 476, został zastąpiony Rzymem chrześcijańskim, a dokładnie papieskim. I to nie tylko w sferze czysto religijnej, której dotyczy właśnie zajęcie miejsca na symbolicznym niebie przez tego chłopczyka, ale także w sferze świeckiej, a to z powodu Unii Kościoła i Państwa, która uczyniła Kościół chrześcijański także siłą polityczną, świecką. I przez mało tego, to w tej Unii Kościoła i Państwa przez następne wieki dominował, w tej bezbożnej Unii dominowało papieństwo, dominował element religijny. Porównajmy chociażby sen Nebukadnesera z Daniela 2 rozdziału, gdzie to niezdrowe połączenie między władzą religijną a świecką, kościołem a państwem jest pokazane w żelazie i glinie stóp posągu z tego snu i które właśnie z tego powodu są takie słabe, połączenie żelaza i gliny. I popatrzmy chociażby do objawienia 13 rozdziału, czyli następny rozdział po 12, gdzie w wersecie 2 mamy mowę o pewnym zwierzęciu podobny do pantery. Ta pantera, to nie będziemy tego analizowali, bo to znowu by nas za bardzo odprowadziło od tematu, kiedy zostawimy to na inną okazję, ale ta pantera z objawienia 13 rozdziału wprowadzana w wersecie 2 to też papieństwo jako w Unii ze władzami świeckimi pokazane w panterze z tego powodu, że pantera jako zwierzę ma takie kropkowane plamy wielkości grochu lub orzecha na grzbiecie, na bokach, więc bardzo dobrze pokazuje coś niejednolitego. Ta kropkowana jejcera pięknie pokazuje niejednolitość władzy, jaka zapanowała, połączenie władzy świeckiej i religijnej. Ta pantera jest zwana także lampartem planistym z powodu właśnie tych plam, które ma na całej swojej cerze. No i trudno o lepsze zwierzę do przedstawienia systemu, w którym nastąpiło połączenie żelaza i gliny. Prawda? Plam na cerze, a więc niejednolity charakter tejże władzy. Werset 9 jest bardzo ciekawy z powodu czterech różnych nazw, jakich używa na określenie szatana. Dowodzą one te nazwy, że bez względu na to, która z tych nazw jest użyta w danym kontekście, to i tak ostatecznie chodzi o tę samą istotę, która działa albo jako smok, albo jako wąż, albo jako diabeł, albo jako szatan. Czyli z jakiegoś innego punktu widzenia, bo każda z tych nazw wskazuje, podkreśla na jakiś inny aspekt działalności tego systemu. Wszystkie te nazwy także pojawiają się później jeszcze w objawieniu rozdział 20, przy okazji wiązania szatana. No, zastanowimy się chwilę nad tym wersetem 9, co każda z tych nazw sugeruje, na co próbuje wskazywać. Najpierw zadajmy pytanie, dlaczego jest ich cztery. a później spróbujemy odpowiedzieć, na co one wskazują. Cztery, ponieważ mamy cztery główne cechy charakteru. U Boga, u człowieka. Można je rozbijać na siedem, można je rozbijać na jeszcze, jeszcze większą liczbę, w zależności od tego, jak bardzo szczegółowo chcemy przedstawić charakter danej istoty. Ale cztery to już taka zupełnie wystarczająca jest też liczba, ponieważ pokazuje daną istotę z czterech różnych punktów widzenia, w czterech różnych aspektach, czyli już coś możemy się o takiej istocie, poznawszy jej cztery główne cechy, coś o takiej istocie możemy się już dowiedzieć. No i teraz spróbujemy sobie rozważyć każdą z tych nazw. Pierwsza to będzie smok, bo nazwany tutaj jest on i smokiem, prawda? Smok, wąż, diabeł, szatan. Takie cztery określenia ten werset przypisuje szatanowi. A więc zaczynamy od smoka. Zwierzęta są w Biblii symbolem władzy świeckiej, tak jak chociażby wspominałem dzisiaj na wstępie o tym rudym smoku. A więc zwierzę, bestia, zależnie jakie tłumaczenie weźmiemy, to władza świecka, świeckie rządy. Na przykład te w Danielu w 7 rozdziale, albo to właśnie te z naszego objawienia 12. Dlaczego władze tego świata porównane są do zwierząt? Czym cechuje się zwierzę? Otóż cechą zwierzęcia charakterystyczną jest to, że ono nie myśli o innych i o ich prawach, ale tylko zawsze o sobie. Tak jak rządzący myślą tylko o własnych korzyściach kosztem ogółu, a powinni panować przede wszystkim dla dobra społeczeństwa, nie czerpiąc z tego tytułu żadnych korzyści dla siebie, lecz służąc obywatelom, co w obecnych warunkach w najlepszym wypadku jest czystą teorią. Czasami słyszymy o różnych rządzących, którzy mówią, że służą, albo inni o nich mówią, że służyli, dziękują im za ich służbę, a to jest tylko teoria, utopia. Tak naprawdę wiemy, że do rządzenia najczęściej pchają się ci, którzy sami chcą odnieść z tego jakieś korzyści kosztem reszty społeczeństwa, kosztem praw reszty społeczeństwa i te korzyści odnoszą. Widzimy to na każdy dzień w warunkach dzisiejszego świata, gdziekolwiek by kto nie żył, w jakimkolwiek by to kraju nie było. Zatem rządzący w królestwie szatana, bo to jest królestwo szatana, którym Bogiem jest wciąż szatan, jeszcze przez jakiś czas, rządzący w tym królestwie szatana zawsze są niesprawiedliwi. I dlatego nie ma pokoju w dzisiejszym świecie. Bo jeżeli ktoś gwałci sprawiedliwość, to natychmiast otwiera drogę do walki tego pokrzywdzonego o to, aby te prawa odzyskał. Więc naruszenie sprawiedliwości wobec kogokolwiek prowadzi automatycznie do reakcji zwrotnej. Ten ktoś skrzywdzony będzie od tej pory myślał o tym, jak swoje prawa odzyskać. Przy czym, gdy będzie je odzyskiwał albo próbując je odzyskać, nie ograniczy się zwykle tylko do tego, aby odebrał to, co jemu odebrano, żeby odzyskał te prawa, które wcześniej miał, a które ktoś mu zabrał. Zwykle idzie jeszcze dalej i chce dla siebie więcej niż miał. Kolejny efekt takiego działania to, że nie zawsze te prawa uda mu się odzyskać od tych, którzy mu te prawa zabrali. Więc odbiera te prawa od kogokolwiek. Zwykle od słabszych od siebie. Od kogoś, kto jest w mniej uprzywilejowanej pozycji. Wobec tego jego kosztem próbuje odzyskać to, co stracił. Potem próbuje dodać jeszcze więcej niż stracił, żeby miał jeszcze więcej. I w ten sposób spirala niesprawiedliwości się nakręca, nasila, powiększa, bo teraz mamy kolejne rzeszenie skrzywdzonych, którzy też nie myślą o niczym innym, jak o odzyskaniu swoich praw. O ideały sprawiedliwości i równości zwykle walczą ofiary niesprawiedliwości i nierówności. Ofiary niesprawiedliwości i nierówności walczą o to, żeby tą sprawiedliwość, tą równość uzyskać. Ale gdy im się uda, gdy dojdą na przykład do władzy, gdy ją przejmą, szybko o nich zapominają. I jak dowodzi historia, sami stają się takimi samymi zwierzętami, jak ci, z którymi wcześniej walczyli. Od teraz żerując na tych, którzy w tej nowej sytuacji, jaka zaistniała, znaleźli się w mniej uprzywilejowanej pozycji od nich. Sprawiedliwość to bowiem dobra wola, taką definicję sprawiedliwości podam. Sprawiedliwość to dobra wola, jaką z obowiązku jesteśmy winni innym, Bogu i ludziom. Nasz Pan Jezus zdefiniował tę sprawiedliwość następująco. Cytuję. Będziesz miłował Pana swego Boga całym swym sercem, całą swoją duszą i całym swym umysłem. To jest pierwsze i największe przykazanie. A drugie jest do niego podobne. Będziesz miłował swego bliźniego jak samego siebie. Gdyby ktoś nie wiedział, co to znaczy miłować bliźniego jak samego siebie, no to nasz Pan również wyjaśnia, na przykład w Mateuszu 7,12, wszystko, co chcecie, aby ludzie wam czynili, wy im czyńcie. To bowiem jest prawo, czyli zakon innymi słowy, czyli sprawiedliwość innymi słowy i prorocy. Wszystko, co byście chcieli, aby ludzie wam czynili, to i wy im czyńcie. Zatem sprawiedliwość to dobra wola, którą z obowiązku jesteśmy winni wobec Boga i wobec innych ludzi. Pożądając miejsca równego Bogu, a następnie wciągając do buntu innych aniołów i doprowadzając do upadku naszych pierwszych rodziców Adama i Ewę w Edenie, szatan pogwałcił tą obowiązkową dobrą wolę sprawiedliwości i dlatego jego królestwo cechuje się tak ogromną niesprawiedliwością. Zatem smok podkreśla niesprawiedliwy charakter rządów obecnego świata. Smok to niesprawiedliwość, to brak sprawiedliwości, brak obowiązkowej dobrej woli wobec kogokolwiek. Obowiązkowa dobra wola. Czynienie innym tego, co chcielibyśmy, aby inni nam czynili. Chciałbyś kogoś oszukać? Na pewno, jeżeli chciałbyś kogoś oszukać, to się zadaj pytanie, czy chciałbyś, aby ktoś inny oszukał ciebie? Niestety ludzie takiego pytania sobie nie zadają. Dla własnych korzyści są gotowi oszukać innego. Natomiast gdyby sami mieli paść, albo gdy sami padają ofiarą oszustwa, głośno krzyczą i protestują. Ogromna niekonsekwencja. Ci chcą dla siebie traktowania innego, niż są gotowi ofiarować wobec innych. Druga nazwa użyta w naszym wersecie 9 to wąż. I to wąż starodawny albo po prostu stary. Wąż kojarzy się z chytrością, podstępem, przebiegłością. Przymiotnik stary albo starodawny to zapewne aluzja do tego węża z Edenu, którym szatan posłużył się do nasunięcia sugestii Ewie, gdyż jak wiemy, tak udało się szatanowi Ewę zwieść. 2 Koryntów 1, 11,3 o tym mówi. Ale to prawdopodobnie nie wszystko. Nie wszystko, jeśli chodzi o tego węża starodawnego, że to jest to aluzja do Edenu, bo jeszcze w tym starym, starodawnym można zobaczyć coś innego. Otóż w Biblii starość kojarzona jest z czymś bardzo konkretnym. Zobaczmy do Przypowieści 20 rozdziału, a wersetu 29. Przypowieści 20 i 29 werset. Chlubą młodzieńców jest ich siła, lecz ozdobą starców jest siwy włos. Ozdobą starców jest siwy włos. I jeszcze jeden werset przeczytam, zanim jakiś komentarz podam. Kaznodzieje 4,13. Troszeczkę do przodu się posuniemy w Biblii. Kaznodzieja 4,13. Ubogi, lecz mądry młodzieniec jest lepszy niż król stary i głupi, który nie przyjmuje już ostrzeżenia. Zauważmy tutaj, że mamy kontrast między starym i głupim królem. I mówią, że lepszy już jest mądry młodzieniec niż król stary, a mimo to głupi. Jest to pewnego rodzaju kontrast, bo jeżeli jest stary, to powinien być mądry. Nauczony mądrością, życiową mądrością, życiowym doświadczeniem powinien mieć. I zwykle ludzie, którzy przeżyli ileś tam lat, szczególnie jeśli mieli różne doświadczenia w swoim życiu, uważani są za mądrych, tą taką życiową mądrością. A tutaj się może okazywać, że ktoś może być stary, czyli powinien być mądrym, a nim o to nie jest. No to lepiej mieć młodego, roztropnego niż starego i głupiego. Także gdy przypowieści 20-29 mówiły, że ten siwy włos jest ozdobą starców, no to nie chodziło tyle o sam wygląd tego siwego włosa, co także pod tym kryje się mądrość, która jest ozdobą starszego człowieka. Starszy człowiek już słaby, schorowany, ale za to jaki mądry, bo już wiele, wiele przeżył i na własnej doświadczeniu, na własnej skórze wiele różnych rzeczy przeszedł i ma nie tylko teoretyczne podejście do różnych problemów. Szatan ma duże braki w mądrości. A co to jest mądrość? Mądrość to ufne i pełne nadziei używanie prawdziwej wiedzy. A prawdziwa wiedza to nic innego jak prawda. No a ktoś może zada pytanie, a co to jest ta prawda? No prawda to zgodność ze stanem faktycznym, zgodność z rzeczywistością i właściwymi zasadami zarówno w teorii, jak i w praktyce. Żeby nie było tylko zgodności w słowach, w mówieniu, a w praktyce jej brak. Musi być i w teorii, i w praktyce. Zatem prawda to zgodność z rzeczywistością, ze stanem faktycznym w teorii i praktyce. Tak jak błąd jest oczywiście brakiem zgodności z tymi rzeczami, z rzeczywistością i z właściwymi zasadami. Więc Mądrość, czyli ufne i pełne nadziei używanie prawdziwej wiedzy, prawdy, w celu osiągnięcia dobrych rezultatów. I według 1 Piotra 1,5 ma ona trzy składniki – wiara, nadzieja i wiedza. Szatan nie posiada żadnego z tych składników, bo wiara to nic innego jak umysłowa ocena i poleganie sercem na tym, co w swoim umyśle ktoś oceni jako godne polegania. Musi być ta umysłowa ocena w prawdziwej wierze. Nie można wierzyć bez uprzedniej umysłowej oceny danej rzeczy. Nadzieja to pragnienie przyszłego dobra. Szatan też nie ma nadziei na przyszłe dobro, jak również nie ma umysłowej oceny i polegania sercem na tym, co umysłowo ocenił. On żyje w swoim własnym świecie. Również nie posiada wiedzy, prawdy, tej prawdziwej, tej zgodnej ze stanem faktycznym. On ma prawdę taką, jaką on chciałby, żeby ona była, swoją wizję. Tak jak zresztą wielu ludzi też nie tyle dba o prawdę, co o różne o wizje, które na temat tej prawdy, jakie ona ma, i nie przywiązują zbytniej wagi do tego, jakie są fakty. A jeżeli fakty nie zgadzają się z jej poglądem, to niektórzy mówią nawet, że tym gorzej dla faktów. Zatem szatan ma taką właśnie wypaczoną mądrość. Nie osiąga w wyniku tej wypaczonej mądrości, bo nie ma ani prawdziwej wiary, ani prawdziwej nadziei, ani prawdziwej wiedzy, prawdy. Więc ma jakieś namiastki, elementy wiary, nadziei, wiedzy i z tych trzech wypaczonych elementów składa się jego wypaczona mądrość. Nie osiąga dzięki niej dobrych rezultatów, tylko zawsze złe. Zatem wąż starodawny to aluzja do chytrości, podstępności, przebiegłości szatana jako przeciwieństwa mądrości Boga. Więc kiedykolwiek będzie pojawiał się wąż, albo szatan przedstawiony będzie jako wąż, to będzie aluzja do jego tak wypaczonej mądrości. Czyli bardziej chytrość, przebiegłość, podstęp, fortel, tak żeby oszukać, okłamać i uzyskać jakiś efekt, jaki on sobie zamierzył. Kolejna nazwa, numer 3, jaka jest tutaj użyta w wersecie 9, to diabeł. Diabeł, gdybyśmy przetłumaczyli na język polski, to oszczerca, oskarżyciel. Tak to się przekłada na język polski. Oszczerstwo natomiast i obmowa polega na tym, że rozgłaszamy nieprawdziwe informacje na czyjś temat w celu obniżenia zaufania, szacunku do tej osoby. Biblia, jak wiemy, bardzo ostro mówi o obmawianiu. Przypisuje mu jako motyw tego obmawiania nienawiść, złą wolę. Znowu odwołam się do przypowieści, tym razem przypowieści 10-18, więc wrócimy. Przypowieści to wiadomo, księga takich różnych mądrości, znowu życiowych mądrości, kogoś, kto przeżył i wiele rzeczy mądrych na podstawie swego życia zaobserwował i o nich mówi. A więc przypowieści 10-18. Nie ma nienawiści w ustach sprawiedliwego, lecz kto rozsiewa oszczerstwa, głupi jest. A w innym przekładzie, te przypowieści 10-18 brzmią, chyba nawet będzie bardziej precyzyjnie i bardziej dokładnie. Kto ukrywa nienawiść wargami kłamliwymi i rozgłasza oszczerstwa, głupi jest. Jeszcze raz przeczytam. Kto ukrywa nienawiść wargami kłamliwymi i rozgłasza oszczerstwa. Zatem werset ten mówi, że wargi kłamliwe, wargi, które mówią nieprawdę, które rozgłaszają oszczerstwa, to wargi, które ukrywają nienawiść. Nienawiść jest według autora przypowieści tym źródłem, z którego te oszczerstwa wypływają. Mówisz oszczerstwa o kimś, kłamiesz na czyjś temat, żeby obniżyć jego szacunek, uznanie, wartość w oczach innych, dlatego że go nienawidzisz. Albo nienawidzisz sprawy, która się z nim wiąże. W każdym bądź razie nienawiść jest motorem, jest źródłem twojego działania. A więc kiedykolwiek pojawi się szatan nazwany diabłem, oszczercą, oskarżycielem, to będzie podkreślenie, że w tym przypadku na czoło, jako dominujący element w szatanie, pojawia się zła wola, nienawiść szatana, jako przeciwieństwo miłości Boga. No i trzecia, ostatnia nazwa, która jest tutaj, przepraszam, nie trzecia, tylko czwarta. Czwarta nazwa, która tutaj jest użyta, to oczywiście sam szatan, który też na polski coś znaczy. Znaczy po prostu przeciwnik. Przeciwnik. Czym poza wymienionymi wcześniej cechami jeszcze wyróżnia się szatan? Mało tego, jest w tym jednym przypadku nawet godny naśladowania. Otóż jest bardzo wytrwały, uparty. Upór niekoniecznie jest plusem, ale wytrwałość tak. Czyli mądry upór Czyli mądry upór to będziemy, można powiedzieć, jest wytrwałość, jest to coś pożytecznego. Nie należy być upartym w sposób głupi, nie zważający na fakty, bo to nie doprowadzi do czegoś dobrego. Zatem szatan, przeciwnik, wskazuje na jego upór, wytrwałość w działaniu. Gdy szatan coś raz zacznie, zawsze i wszędzie będzie to kontynuował. Jak zaczął sprzeciwiać się Bogu już na samym początku, myśląc o tym, żeby się z nim zrównać i stanąć mniej więcej na tej samej pozycji, to będzie to czynił do końca, aż do momentu swojego zniszczenia. Jak wiemy, nastanie to pod koniec małego okresu, ale on do tego momentu będzie niestrudzenie się sprzeciwiał Bogu i cały czas próbował krzyżować wszystkie jego plany, wszystkie jego zamierzenia. Będzie stawał na drodze ludu Bożego, będzie stawał na drodze wszystkich zamierzeń, jakie Bóg pragnie realizować. Zatem szatan podkreśla niestrudzony upór tej istoty, jej źle używaną moc, bo trzeba powiedzieć, że żeby się tak niestrudzenie sprzeciwiać, potrzeba mieć dużo siły woli. A siła woli to nic innego jak moc, moc charakteru. Moc to nie tylko siła fizyczna, moc to także jest wartość w charakterze, w usposobieniu. Ludzie mocni potrafią przechodzić przez różne doświadczenia, potrafią przegrywać, upadać i znowu się podnosić. Mają dużo mocy. Nie dają się złamać, nie dają się zniszczyć. Zatem szatan posiada sporo tej mocy. Niestrudzenie sprzeciwia się Bogu. Oczywiście używa jej źle, bo sprzeciwia się temu, co jest dobre. No ale sam fakt tej siły woli, tejże mocy występuje u niego. Jest niestrudzenie zajęty sprzeciwianiem się boskiemu planowi na jego, w jego różnych aspektach działania. Zatem podsumujmy te wszystkie cztery określenia, jakie mamy na temat tej złej istoty. A więc szatan, podkreślający moc charakteru, moc siły woli, jako odpowiednik mocy Boga, która to moc przez Boga jest używana do realizacji nakazów mądrości, sprawiedliwości i miłości. W przypadku szatana ta jego moc, ten jego upór jest wykorzystywany do realizacji nakazów chytrości i podstępu przebiegłości, wtedy jako wąż on się wysuwa naprzód, do realizacji nakazów niesprawiedliwości, wtedy jako smok jest on zwykle prezentowany, jeśli to dominuje w jego działaniu, oraz nakazów nienawiści, złej woli. Wtedy pojawia się on w zapisach biblijnych jako diabeł, żeby pokazać, że to jest głównym dominującym elementem jego działania. I myślę, że możemy zatem przejść do kolejnego wersetu, a właściwie aż od razu dwóch wersetów, bo one mówią o tym samym, więc omówimy sobie je razem. Tak przy okazji będą to jedyne dwa kolejne wersety, jakie omówimy w czasie dzisiejszego odcinka numer 4, bo dzisiaj omówiliśmy sobie 9 i jeszcze 10 i 11 zdążymy uczynić, resztę pozostawiając na dwa kolejne odcinki, w sumie będzie ich 6. Werset 10 i 11. Objawienie 12 rozdział oczywiście. I usłyszałem donośny głos w niebie mówiący: teraz nastało zbawienie i moc, i panowanie Boga naszego, i władztwo pomazańca Jego, gdyż zrzucony został oskarżyciel braci naszych, który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem. A oni zwyciężyli go przez krew baranka i przez słowo świadectwa swojego i nie umiłowali życia swojego tak, by raczej je obrać niż śmierć. No i tak w historii, posuwając się do przodu, nastał 25 grudnia roku 800, koronacja Karola Wielkiego na cesarza, już nie po prostu z cesarstwa rzymskiego, które w części zachodniej już nie istniało, ale w tej wschodniej jeszcze trwało, ale on nie był mianowany na cesarza cesarstwa rzymskiego, tylko na cesarza świętego cesarstwa rzymskiego. Z takim też przymiotnikiem, dodatkiem zaczęło być ono znane, święte cesarstwo rzymskie, które przetrwało, tak nawiasem mówiąc, aż do roku 1806. Zakończyło swoją egzystencję, swoje istnienie w okresie wojen napoleońskich. Napoleon przyczynił się w dużym stopniu do realizacji różnych rzeczy boskiego planu. Oczywiście nieświadomie. Nie robił tego dla Boga, robił to dla siebie. Ale Bóg wykorzystał. Bóg potrafi sprawić, że gniew ludzki, złość ludzka, niedoskonałość ludzka będzie Boga chwaliła. To znaczy Bóg ją będzie umiał wykorzystać dla realizacji tego, co chce realizować. Po czym ci, którzy przez Boga zostali wykorzystani w swoim, kierując się swoim samolubstwem, zostali wykorzystani przez Boga, żeby realizować to, co On zamierzył, są w odpowiedni sposób przez Boga także potraktowani. Bóg nie uważa ich za swoich przedstawicieli. Przedstawicielami Boga są tylko ci, którzy mają Jego Ducha, Ducha Chrystusowego. Ale Bóg wykorzystuje do swoich celów tych, którzy mają Jego Ducha, Ducha Chrystusowego, którzy świadomie z Nim współpracują, ale potrafi także wykorzystać ludzi, którzy są bardzo daleko od Boga, którzy są Jego wrogami, którzy są niewierzącymi, którzy mają różne swoje własne samolubne cele, pragnienia i próbują je realizować. Są również przez Boga wykorzystywani, odgrywają swoją rolę w boskim planie, nie zdając sobie w ogóle z tego sprawy, że tak są przez Boga wykorzystani. No, taka istota, jaką jest Bóg, potrafi realizować swój plan nawet przez narzędzia niechętne do współpracy z Bogiem. I od tego roku tak wracamy do naszego tego roku 800, koronacji Karola Wielkiego. To był bardzo ważny moment w historii chrześcijaństwa tak zwanego. I wtedy zaczęto w pełni ogłaszać panowanie rzekomego Królestwa Jezusa na ziemi. Zapomniano o podstawowych naukach Biblii na temat tego Królestwa Jezusa na ziemi. Na przykład zapomniano o tym, że według Biblii ciało i krew nie mogą odziedziczyć Królestwa Bożego. Więc nie powinni spodziewać się, że oni, będąc tutaj zwykłymi jeszcze ludźmi, już to Królestwo Boże odziedziczą, skoro ciało i krew nie odziedziczy Królestwa Bożego. Zapomnieli także o tym, że najpierw, żeby być, znaleźć się w tym królestwie, to trzeba spełnić pewien warunek, biblijnie podany. Trzeba być wiernym aż do śmierci. A jak się jest wiernym aż do śmierci, to w nagrodę Jezus obiecał panowanie razem z Nim w Jego królestwie. Oni jeszcze nie umarli, ale już w królestwie się znaleźli, już panowali. Zapomnieli również o naukach biblijnych, które mówią, że to panowanie w królestwie naszego Pana miało nastąpić dopiero po powrocie naszego Pana, po Jego drugim przyjściu. Nasz Pan nie wrócił. Nikt tak nawet nie mówił, że wrócił. Ale mimo to przed powrotem Pana już znaleźli okazję do tego, żeby panować. Po co Pan i Jego powrót, jak można panować bez Niego już teraz? Zapomnieli także o tym, że w tymże panowaniu mają uczestniczyć wszyscy członkowie tego prawdziwego Kościoła, tak zwanego maluszkiego statka. A więc także ci, którzy zmarli wcześniej. Na przykład tacy zacni członkowie maluczkiego statka Kościoła jak apostołowie. Przecież to apostołom nasz Pan obiecał, że mieli zasiąść na 12 tronach i sądzić 12 pokoleń Izraela. Apostołowie byli wszyscy w grobie. Mimo to oni już widzieli możliwość rządzenia, panowania. Bez apostołów, którzy na tych tronach mieli zasiąść. Zapomnieli także o tym, że przyjaźń z tym światem jest nieprzyjaźnią z Bogiem. Zaprzyjaźnili się bardzo, bardzo z tym światem, zapominając o tym, że oznacza to nieprzyjaźń z Bogiem. Dlatego, że ten świat, duch tego świata i duch Boga są tak sobie przeciwne, że nie można być przyjacielem jednego i drugiego. To tak, jakbyśmy mieli dwóch wrogów, śmiertelnych wrogów i kogoś, kto jest przyjacielem jednego i drugiego. Chyba trudne jest to sobie do wyobrażenia. Może być ewentualnie rozjemcą, gdyby te dwie strony się zgodziły na to, aby o nich jakoś godził, ale dopóki oni są wrogami, to w przyjaźni być z jednym i drugim jednocześnie trudno. No i zobaczmy, co oni tutaj mówią. Teraz nastało zbawienie i moc, i panowanie Boga naszego, i władztwo pomazańca Jego. Czyli te głoszą, że nastał czas manifestacji mocy Boga i władzy Chrystusa. Zapowiadany koniec cierpienia i czas wyniesienia do stanowiska królów nad narodami. Obiecane nastało, innymi słowy, ich zdaniem, obiecane Królestwo Boga i Chrystusa na ziemi. Realizowane oczywiście przez papieży i przez hierarchię papieską. A to dzięki zrzuceniu z religijnego nieba pogańskiej władzy świeckiej, która, jak tutaj jest powiedziana, że oskarżała, tak, oskarżyciel braci naszych, dniem i nocą jest oskarżała przed naszym Bogiem, która ich oskarżała. Czasami władza świecka, jeszcze pogańska, słusznie oskarżała ich o papiestwo, różnego rodzaju grzechy i prześladowała ambitnych biskupów i innych chrześcijan. Mamy powiedziane, że robiła to przed naszym Bogiem, czyli w ich publicznej działalności związanej z Bogiem. Kiedy ktoś coś robi przed Bogiem, to określenie biblijne, robić coś przed Bogiem, stanąć przed Bogiem, to znaczy robić coś, działać publicznie w sferze związanej z Bogiem. podpierano się różnymi cytatami biblijnymi, żeby udowodnić, uzasadnić biblijnie to królestwo naszego Pana, realizowane właśnie przez nich już wtedy, na przykład 1 Koryntów 15, rozdział 24 i 25. 1 Koryntów 15, 24, 25. Potem nastanie koniec, gdy odda królestwo Bogu Ojcu, gdy zniszczy wszelką zwierzchność oraz wszelką władzę i moc. Bo on musi królować, dopóki nie położy wszystkich nieprzyjaciół pod stopy swoje. No to były na przykład takie wersety, które, jak wiemy, jeszcze do tej pory się nie wypełniły i nie stały rzeczywistością, ale już wtedy widziano ich wypełnienie, no bo rozpoczęła się władza. No i jeszcze cytowano psalm. Psalm też, wrócę do tego psalmu, bo mam na myśli psalm drugi, bo jest ciekawy. Psalm drugi, wersety 6 do 12. Też to cytowano już wtedy. Powstają królowie ziemscy, a panujący zmawiają się razem przeciw Panu, pomazańcowi Jego. Zerwijmy ich więzy, rzućmy z siebie ich pęta. Ten, który mieszka w niebie, śmieje się z nich, Pan drwi z nich. Wtedy przemówi do nich w gniewie swoim. Przepraszam, miałem czytać od 6, zacząłem wcześniej. No, czyli daję, przechodzę do 6, od 6 do 12. Ja ustanowiłem króla mego na Syjonie, świętej górze mojej. Ogłoszę zarządzenie Pana. Rzekł do mnie, synem moim jesteś, dziś cię spłodziłem albo zrodziłem, zależnie jakie tłumaczenie. Proś mnie, a dam ci narody w dziedzictwo, a krańce ziemi w posiadanie. Rozgromisz je prętem żelaznym, roztłuczysz jak naczynia gancarza. A teraz zrozumcie, królowie, dajcie się pouczyć, sędziowie ziemi. Służcie Bogu z bojaźnią i radujcie się w drżeniu. Aby się nie rozgniewał i byście nie zginęli w drodze, gdy niebawem zapłonie gniew Jego. Szczęśliwi wszyscy, którzy Mu ufają. Tutaj jest ciekawą rzeczą, mówiłem, że ciekawy jest. Ciekawy jest w tym aspekcie, że werset 12 w niektórych przekładach, zapewne także w niektórych manuskryptach, ma na początku jeszcze pocałujcie syna. Werset 12 tego psalmu, pocałujcie syna. Biblia Warszawska mówi, aby się nie rozgniewał, czyli nie ma o tym synu mowy. Pocałujcie syna. Biblia Romaniuka oddaje to nawet z drżeniem, całujcie jego stopy. Tak, na początku wersetu 12 psalmu drugiego. I to stwierdzenie, szczególnie z wersji Biblii Romaniuka, z drżeniem całujcie jego stopy, stało się podstawą do całowania dużego palca nogi papieża. Choć podobno polegało to nie tyle na całowaniu jego palca, co krzyża wyszytego na jego czerwonych pantoflach, a nie samej stopy. I to był taki oznaka czci dla następcy świętego Piotra. Ten zwyczaj został zaniechany przez papieża Jana XXIII, czyli w XX wieku dopiero, ale w roku 2002 stała się taka niezwykła rzecz. Powrócił on na chwilę, bo w tymże roku 2002 w Watykanie gościła delegacja Beninu. Król w tej delegacji przedstawiał swoich członków tejże delegacji i oni klękali przed papieżem Janem Pawłem II wtedy. I poza tradycyjnym ucałowaniem papieskiego pierścienia, także pochylali się do jego stóp i na chwilę za tym jednym razem przywrócali zwyczaj całowania papieskiego trzewika, papieskiego buta. No tak widocznie pamiętali i uznali, że tak trzeba. To tak dla ciekawości, że w tymże psalmie 2.12 na początku to pocałujcie syna albo z drżeniem całujcie jego stopy się znajduje. Oczywiście chodzi o naszego Pana i o przyjęcie naszego Pana jako tego, który może błogosławić, ale jak nie zostanie przyjęty, to ostatecznie dla takich, którzy nie przyjmą Jezusa i nie będą chcieli skorzystać z oferty, nie skończy się to dobrze, no ale to dopiero przyszłość. Ilustracją władzy przypisywanej sobie przez papiestwo niech będzie bula unam sanctum, czyli jeden święty, unam sanctum, papieża Bonifacego VIII, z roku 1302, początek XIV wieku, która pojawiła się w wyniku jego sporu z królem Francji Pięknym, tak, Filipem Pięknym. Tenże papież na podstawie kilku wersetów Biblii stwierdza, że społecznością chrześcijańską rządzą dwa miecze, duchowy miecz i materialny, przy czym obydwa są podane władzy duchowej, która jest wyższa nad władzą doczesną. A więc dwa miecze, duchowy i doczesny, ale ten duchowy jest ważniejszy i rządzi tym materialnym. On także stwierdzał, że władza świecka i duchowa są powiązane, przy czym świecka jest podana duchowej. Ci, którzy głosili inaczej, że te władze świecka i duchowa są niezależne, no jego zdaniem byli heretykami. Nazwano ich wtedy heretykami manichejskimi. To ciekawe, bo ta tak zwane herezje manichejskie to wszystko to, co papieżstwu się nie podobało, ale nie można było nic temu czemuś zarzucić, nazywano herezją manichejską. Była taka wygodna nazwa na wszystko, co było nie po myśli papieżstwa, ponieważ jeśli coś określono herezją manichejską, nie było potrzeby udowadniać niczego, a wyznawców tej nauki można było karać śmiercią bez żadnych procesów. Ten tak zwany prawdziwy manicheizm to głosił tak zwane odwieczne istnienie dobra i zła i wielką walkę, wieczną walkę między nimi, czyli jak gdyby zrównanie szatana z Bogiem. Jest drugi, jest jeden i drugi. Obydwaj są mocni, równi i tak zawsze będzie, nie będą się tylko wiecznie zło i dobro, Bóg i szatan zawsze ze sobą się zwalczali. No to rzeczywiście nie jest to teoria z pewnością prawdziwa. I to do tego worka herezji manichejskiej wrzucano wszystko to, co nie pasowało papieżstwu, czyli między innymi także naukę o tym, twierdzenie, że władza świecka i duchowna powinny być rozdzielone, a nie połączone z dominacją jeszcze tej duchowej nad świecką. Kolejna rzecz, którą on w tej buli ogłosił, to też bardzo ciekawa, że jeżeli nawet ta najwyższa władza duchowa, która rządzi i dominuje, zbłądzi, to nie podlega sądowi ziemskiemu, ale tylko i wyłącznie podlega sądowi niebieskiemu. I tak on to tłumaczył. Jeśli ziemska władza zejdzie z właściwej drogi, ziemska, doczesna, czyli innym słowy król, cesarz, jak zejdzie z drogi, to będzie sądzony przez władzę duchową, przez odpowiedniego duchownego, biskupa, kardynała, papieża, zależnie pewnie od rangi. Jeżeli zbłądzi niższa władza duchowa, to będzie sądzona przez wyższą władzę duchową. No, bo wiadomo. Ale jeśli najwyższa władza duchowa zbłądzi, czyli papiestwo, to może być sądzona tylko i wyłącznie przez Boga, a nie przez człowieka. Czyli innymi słowy, wyłączył siebie spod jakiegokolwiek osądu ludzkiego, spod jakiejkolwiek odpowiedzialności. I miał nawet na to dowód z błędnie przetłumaczonego wersetu biblijnego, który zacytuję tutaj, bo myślę, że dzisiaj on może niektórym sprawiać pewien kłopot, o co chodzi w tymże wersecie, a mam na myśli 1 Koryntów 2,15, gdzie apostoł Paweł po długim wywodzie na ten temat, że człowiek doczesny, ziemski, zmysłowy nie rozumie rzeczy, które Bóg podaje, ponieważ one są duchowo osądzane, a człowiek, który nie jest poświęcony Bogu, który nie ma tego Ducha Bożego, który nie żyje i nie myśli kategoriami Boga, tylko jest takim normalnym, ziemskim człowiekiem z tego świata, nie interesującym się sprawami bożymi, no to nie rozumie rzeczy, o których mówi Bóg, o których mówi prawda, Biblia. Mało tego, nawet Paweł mówi, że są dla niego głupstwem. No i po takim, tak, tym drugim rozdziale, taki wywód bardzo dużo, długo tutaj mówi o tej mądrości Bożej, która jest rozumiana przez tych, którzy Ducha Bożego w sobie posiadają. No i w wersecie 15, tego drugiego rozdziału 1 do Koryntów, mówi, że czytam na razie według Biblii, tak, warszawskiej, człowiek zaś duchowy rozsądza wszystko, sam zaś przez nikogo nie jest sądzony. No i na podstawie tego wersetu Bonifacy, papież, i myślę, że nie tylko on, ten jeden, ale ogólnie papieństwo i być może niektórzy jeszcze inni mogliby dojść do wniosku, że człowiek duchowy, ten, który ma z Bogiem coś wspólnego, nie podlega sądowi nikogo, żadnego człowieka. Co oczywiście jest nieprawdą. Dlatego powiedziałem, że wcześniej Paweł mówił o tej mądrości Bożej, o tym, jak Bóg podaje prawdę tym, którzy mają Jego Ducha i oni Go rozumieją, ją rozumieją, tą prawdę, a ludzie tego świata docześni nie rozumieją, bo nie mają tego Ducha Bożego w sobie, nie myślą kategoriami bożymi. I w wersecie 15 dochodzi do, jak gdyby, do podsumowania i mówi tutaj nie mniej, nie więcej, tylko że człowiek duchowy rozsądza albo osądza, a jeszcze najlepiej, jakby to przetłumaczyć, rozumie wszystko z tego, co Bóg mówi, bo ma tego Ducha Bożego. Sam zaś, ten duchowy człowiek, to dziecko Boże, nie jest przez nikogo. No i znowu, to jest to samo słowo użyte. Tak, że człowiek duchowy rozsądza, osądza albo rozumie wszystko, co byłoby najlepsze tłumaczenie, chyba dać po polsku czasownik rozumieć. Sam zaś przez nikogo nie jest sądzony, a to nie jest najlepsze tłumaczenie, bo sugeruje, że nie podlega władzy sądów, a to nie o to chodzi Pawłowi wcale. Sam zaś przez nikogo nie jest sądzony w znaczeniu osądzany, albo jeszcze lepiej w znaczeniu rozumiany. Bo dziecko Boże w swoim poświęceniu dla Boga, w swoim życiu inaczej niż żyje reszta świata, nie jest rozumiany przez ten świat. Ponieważ on ma inne priorytety. On inaczej funkcjonuje, czasami zajmuje inne stanowisko od reszty tego świata. Na przykład człowiek, który czeka na Królestwo Boże, nie liczy na to, że taki czy inny rząd tego świata, który jest z natury niesprawiedliwy, jest pokazany w Biblii w zwierzęciu, w bestiach, w smokach i temu podobnych zwierzętach, nigdy nie zaprowadzi sprawiedliwości. Wobec tego nie łudzi się, nie ma nadziei, że Królestwo, Sprawiedliwość, ta zasada będzie tutaj honorowana. Czeka na Królestwo Boże i chciałby, żeby ono przyszło jak najwcześniej, nawet jeśli oznacza to upadek obecnego świata. Dziecko Boże czeka na koniec obecnego świata i na Królestwo Boże. Ci, którzy boskiego planu nie rozumieją, myślą o dzieciach Bożych, którzy taki punkt widzenia mają jako, nie wiem, jako szalony, nie rozumieją ich, nie są rozumiani. A dziecko Boże rozumie, że Królestwo Boże nie przyjdzie do obecnego świata, nie będzie reformować obecnego świata, nie będzie niczego tu naprawiać, tylko wszystko to zniszczy, oczywiście zniszczy prawdą, tak jak to widzimy w tej chwili się już dzieje, ale to już jest inny temat. No i jeszcze ten, że Bonifacy dodawał w tejże bulli, że posłuszeństwo biskupowi Rzymu jest konieczne do zbawienia. Konieczne do zbawienia. Mówił, to też oznajmiamy, twierdzimy, określamy i ogłaszamy, że posłuszeństwo każdej istoty ludzkiej biskupowi rzymskiemu jest konieczne dla osiągnięcia zbawienia. Takie rzeczy głoszono. Dzisiaj tego się już nie powtarza, ale teoria się nie zmieniła. Nie zostało to unieważnione. Posłuszeństwo każdej istoty ludzkiej biskupowi rzymskiemu jest konieczne dla osiągnięcia zbawienia. Co trzeba o sobie myśleć, żeby takie coś wyprodukować? I to jeszcze na piśmie. Ta bulla, tak, Unam Sanctum, jeden święty, została potwierdzona na Soborze Laterańskim już w XVI wieku, rok 1516, inną bullą innego papieża, Leona X, pastor Aeternus Gregem, tak się nazywała jego bulla, i tam napisał na przykład tak. Ponieważ konieczne jest do zbawienia, aby wszyscy wyznawcy Chrystusa byli poddani rzymskiemu pasterzowi, jak o tym wiemy z Pisma Świętego, bo już nic takiego nie wiemy z Pisma Świętego, no ale powołuje się, a ty człowieku masz wierzyć, najlepiej, tak jak to właśnie, Biblię blokowano dostęp ludzi do Biblii, nie pozwalano im jej czytać, jednocześnie powoływano się, że wiemy z Pisma Świętego na przykład to, że trzeba być poddanym biskupowi rzymskiemu. Każdy, wszyscy są, muszą być poddani. Jak wiemy o tym z Biblii. Ale nie damy wam Biblii do czytania, bo jeszcze znajdziecie, że tak nie jest. No to była właśnie polityka Kościoła przez całe wieki, aż do XIX wieku. A więc wracamy do tej bulli, czyli ponieważ konieczne jest do zbawienia, aby wszyscy wyznawcy Chrystusa byli poddani rzymskiemu pasterzowi, jak o tym wiemy z Pisma Świętego i z nauki świętych ojców, oraz z ogłoszenia konstytucji Unam Sanctam, poprzednika naszego, błogosławionej pamięci papieża Bonifacego VIII, wznawiamy i zatwierdzamy tę konstytucję w obliczu świętego soboru. Koniec cytatu. Od siebie Leon X dodawał, że kto jest nieposłuszny następcą Piotra, czyli biskupom Rzymu, ponosi śmierć. Taka to była teoria jego. Według wersetu 11, mam na myśli oczywiście objawienie 12 rozdział, wróćmy do tego wersetu 11, a oni zwyciężali go przez krew baranka i przez słowo świadectwa swojego i nie umiłowali życia swojego tak, by raczej je obrać niż śmierć. Więc według wersetu 11 Antychryst podawał się za następców prawdziwie wiernych chrześcijan, którzy umierali za Chrystusa z rąk pogańskiego Rzymu przed rokiem 313. Wiemy, że tak było. Wielu zostało zamordowanych, rzucanych lwom na pożarcie, zabijanych w bardzo, bardzo okrutny sposób. Prześladowanie chrześcijan przez Rzym pogański jest powszechnie znane w historii świeckiej. Mówią tutaj w tym wesecie, że oni zwyciężali nie dzięki broni cielesnej, lecz dzięki krwi baranka oraz dzięki mocy prawdy i ducha prawdy. To ciekawa rzecz. Powoływano się naprawdę. Papiestwo lubi powoływać się na szlachetne i wierne jednostki, szlachetnych i wiernych chrześcijan z przeszłości, jako przedstawicieli i propagatorów katolicyzmu. Na przykład, jak wiemy, nazywa Piotra największym z apostołów, którym raczej nie był on, tylko Paweł, jeżeli w ogóle już byśmy ich kategoryzowali jako większy i mniejszy. Nazywa go pierwszym papieżem, którym nie był on wcale. Oraz przenosząc jego grób z Rzymu pod Bazylikę Świętego Piotra, chociaż prawdopodobnie jego grób jest w Jerozolimie, to mówię prawdopodobnie, bo to trudno udowodnić, że jest w Jerozolimie, ale łatwo udowodnić, że w Rzymie Piotr nawet nigdy nie był, ani razu. Niemniej jednak w ich wersji historii był on biskupem Rzymu i jego grób jest pod Bazyliką Świętego Piotra. No, przyjemnie mieć takich poprzedników. Tak samo zresztą czynili przywódcy żydowscy z czasów naszego Pana. Pamiętamy, jak to Żydzi, rozmawiając z naszym Panem, powoływali się na Abrahama i proroków jako swych ojców. Podczas gdy Jezus nazywał ich synami tych, Żydów jemu współczesnych, nazywał synami tych, którzy mordowali proroków, a nie synami samych proroków, przypisując im te same cechy, jakie posiadali mordercy proroków, ich prawdziwi ojcowie. No i jeszcze ma jeden mały komentarz w związku z tym wersetem 10, od którego tak, werset 9, 10, 11, z tym wersetem 10, z chwilą, gdy ten głos teraz nastąpiło zbawienie i moc i panowanie i tak dalej, weszliśmy już w następne okresy historii Kościoła, które nie są oddzielnie pokazane w objawieniu 12 rozdziale. Objawienie 12 rozdział skupia się na Kościele chrześcijańskim z czasów naszego Pana, pierwszego Adwentu, pokazuje ją w niewieście, w tych gwiazdach, z koroną, 12 gwiazdami, z księżycem, ze słońcem. Potem pokazuje jej bycie brzemienną, tak, zbliżanie się do powstania z niej czegoś, co według Kościoła chrześcijańskiego miało być tym królestwem Jezusa na ziemi, dlatego Rzym pogański bardzo, bardzo chciałby to zniszczyć. Potem pokazuje wyniesienie tego, co powstało jednak do pozycji duchowej, prawda, na niebo, do religijnej sfery. I to jest, z której to religijne sfery spadają władze świeckie Rzymu pogańskiego, a te chrześcijańskie zostały podporządkowane na usługach papiestwa, się stały. I później mamy tylko powiedziane, że kobieta musiała uciec na 1260 dni, czyli tyle samo lat. I objawienie 12 rozdział nie pokazuje kolejnych oddzielnych etapów tego 1260 lat, co też tam się działo. Więc mamy tutaj aż trzy kolejne okresy rozwoju Kościoła, które są pokazane oczywiście w rozdziałach drugim i trzecim, a objawienie 12 od razu przychodzi, stwierdzając, że kobieta musiała uciec na 1260 lat, przechodzi od razu do czasów rewolucji francuskiej, tego ogromnego strumienia wody i pokazuje koniec tej świeckiej dominacji papiestwa. Zatem bez odczytywania tego, o czym objawienie mówi w swoim drugim i trzecim rozdziale, podam tylko, że kolejne lata, tych, tak, których nie będziemy z objawienia 2 i 3 odczytywać, obejmują trzy kolejne okresy rozwoju Kościoła, czyli Tiatyrę, bo po polsku, gdybyśmy przetłumaczyli tą nazwę, to słodka woń ofiary, tak, to w latach 799 do 1309 trwa ten okres rozwoju Kościoła. Obejmuje kolejny okres Sardes, przetłumaczony na polski Sardes to pozostałość, resztka, lata 1309 do 1479 i obejmuje Filadelfię. Niektórzy pewnie wiedzą już, co znaczy Filadelfia, braterska miłość, i to lata 1479 do 1874, do powrotu naszego Pana na ziemię w sposób niewidzialny dla ludzkiego oka. Więc te szczegółów w tej historii nie ma w objawieniu 12 rozdziale. Objawienie skupia się na powstaniu, na rodzinach, na tej walce na niebie, zajęciu przez Kościół nominalny papiestwo pozycji na duchowym niebie, ucieczka niewiasty na 1260 lat i koniec koniec tego okresu 1260 lat w czasach napoleońskich, o czym będziemy mówili już w kolejnych wersetach, a dzisiejszy wykład, dzisiejszą część w tym momencie przerywamy, czyli następnym razem w części 5 rozpoczniemy od wersetu 12. A z tej części życzę wszystkim słuchaczom błogosławieństwa Bożego,